Nie jest to bynajmniej domysł, lecz pewność, bowiem modele owych transportowych kołysek archeolodzy nieraz znajdowali w badanych przez siebie świątyniach egipskich, na przykład w rekonstruowanej przez polskich egiptologów i architektów świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari. Urządzenie takie ułatwiało manipulowanie wielotonowym blokiem kamiennym, obracanie go w żądanym kierunku i dopasowywanie go do miejsca wybranego dlań w wątku rdzenia piramidy. Odwiązanie bloku od kołyski i jej przechylenie sprawiało, że zsuwał się on własnym ciężarem na wyznaczone miejsce. Przypuszcza się, że w celu ułatwienia pracy przy przesuwaniu bloków zmniejszano tarcie za pomocą pokrywania górnej powierzchni zmontowanej już warstwy bloków rzadką zaprawą murarską, głównie gipsową, niekiedy glinianą. Sąsiednie bloki między sobą nie były spajane zaprawą. Niemniej jednak budowniczowie piramidy stosowali pewne konstrukcyjne umocnienia rdzenia piramidy. Każdą warstwę bloków kamiennych dzielili na poszczególne strefy, obramowując je pasami bloków połączonych ze sobą na wpust. Występ w boku jednego bloku wchodził w wyżłobienie bloku sąsiedniego. Siatka takich usztywnień kotwiła pozostałe bloki rdzenia, wprawdzie starannie do siebie dopasowane, lecz wzajemnie niczym nie powiązane. Ułożywszy każdą warstwę bloków, budowniczowie obramowali ją ze wszystkich stron niezwykle starannie dobranymi i bardzo dokładnie do siebie dopasowanymi blokami okładziny ścian budowli. Jedynie ich zewnętrzne powierzchnie pozostawiono obrobione tylko z grubsza. Nie trudno to wytłumaczyć. Gdyby wznoszoną stopniowo piramidę okładano blokami uprzednio już wypolerowanymi, ich gładka powierzchnia zostałaby nieuchronnie uszkodzona przez rumowisko rosnących wokół piramidy wraz z nią pochylni i roboczych usypisk. Dlatego też powierzchnie bloków oblicowujących jej ściany pozostawały do czasu w stanie niemal surowym. Dokładnie je wygładzano i precyzyjnie polerowano dopiero po całkowitym ukończeniu budowy.